Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Szynowski.
Kłaniamy się nisko dzisiaj, wyjątkowo nagrywamy się zdalnie, no bo Sebastian, świętujesz dzisiaj.
Znaczy, no, mam, że tak powiem, inną imprezę w tym czasie i też musimy pewne oczywiście obowiązki wykonać wcześniej, ale no, media ogólnie, technologia dzisiaj pozwala też na taką pracę chyba.
Tak, Sebastian dzisiaj świętuje, ja dzisiaj też, bo wyjeżdżam właśnie w górę na kilka dni, więc będzie mógł trochę człowiek odpocząć, ale widać, że na pewno nie odpoczywają w gabinetach LKS-u Łomża. W LKS-ie Łomża dzieje się bardzo dużo, mimo tego, że mamy koniec sezonu, no to już tutaj widać, że raczej zarząd sobie przerwy i urlopów nie zrobił, bo trzeba się zbroić, szykować plany na tą wymarzoną drugą ligę na stulecie, więc już wiemy oficjalnie, Grzegorz Białek i Tomasz Krudziński odeszli z LKS-u Łomża. Informacja jest zakomunikowana. Tomasz Krudziński będzie w LKS-ie Łódź, Grzegorz Białek asystentem Stali Stalowa Wola, asystentem Marcina Płuski. No i tutaj informacja moja też na 100% pewna, że trenerem LKS-u Łomża będzie Marcin Sasal. Nie przypominam chyba sobie takiego trenerskiego nazwiska w LKS-ie w całej historii.
Znaczy, wiesz, Bartek, dopóki nie mamy jakby 100% pewności, też ciężko mi się wypowiadać.
Ale ja mam, Sebastian, no ja widziałem, widziałem już trenera Sasala na stadionie UKS-u, jak chodził, spacerował, już gdzieś powoli się przyzwyczajał do obiektów, na których będzie trenował i grał, więc jest to...
Nie wiem, dlatego mówię, że ja się mogę tylko opowiadać o tym, co mamy pewne w sumie i jeśli chodzi o tych, o trenerów, o członków sztabu szkoleniowego, których pożegnaliśmy, czyli Tomka i Grześka, no to jakby patrzeć, to też gdzieś tam mieli plany na swój dalszy rozwój. Tomek oczywiście sportowy awans na BKS-u, czy też jest jakby kolejny poziom i też kiedyś pracował w Widzewie akurat, więc gdzieś tam ma doświadczenie, jeśli chodzi o Łódź. A Marcin, a Grzesiek można powiedzieć wraca na stare śmieci, no bo wraca do trenera Marcina Płuski, z którym już współpracował przecież wcześniej, czy chociażby w UKS-ie Łódź, czy w UKS-ie Łomży, czy w Kotwicy Kołobrze, więc też gdzieś tam pewnie ciągnie do kolegi, z którym no, już gdzieś tam wie, na co może liczyć i tak naprawdę tylko wypadałoby obu panom życzyć powodzenia w tym wypadku.
A jeżeli chodzi o Marcina Sasala, to ja powtórzę swoje pytanie. Pamiętasz, żeby którykolwiek trener do historii LKS-u Łomża, no tej prawie stuletniej, miał takie CV, miał takie kwalifikacje?
Znaczy powiem tak, jeśli się to okaże prawdą, no to na ten moment to się zastanawiam i chyba tam może byli jacyś trenerzy, którzy mieli jakieś takie doświadczenie, które gdzieś tam zahacza trochę o Ekstraklasę, o pierwszą ligę, ale w tej, można powiedzieć, najnowszej historii UKS-u, no to ciężko szukać takich osób.
Bo ja nawet patrzę, no wszedłem sobie na transfer, z transferem Markt i już jest napisane, że od 1 lipca Marcin Sasal, UKS Łomża, no ale mamy tak, Pogoń, w ogóle to się bardzo rzadko zdarza, żeby trener miał takie dobre średnio punktowe w drużynach, w których był, no bo mamy, no trener między innymi Pogoni, Szczecin, Korony Kielce, Podbeskidzie Bielsko-Biała, reprezentacji Polski do lat 18-19, więc widzimy tutaj, że się dzieje i mamy no, w Legionowi średnia punktowa, średnia punktów na mecz 1,88, Motor Lublin 2,26, Polską 18 2,38, Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2,13, Pogoń Szczecin 2,00, więc jest to naprawdę są to naprawdę bardzo dobre statystyki.
No i Pogoń Grodzisk 2,13 i też o tym chyba należałoby wspomnieć z tego względu, że jednak tam trener Sasa nie robił wyniku jako faworyt do awansu. No może w trzeciej lidze to trochę tak, ale w drugiej jak w ogóle jakby nikt się nie spodziewał, że gdzieś tam Pogoń Grodzisk Mazowiecki włączy się w walkę awans, więc jest to średnia 2,13, to jest też warte odnotowanie, jeśli chodzi o ostatnią drużynę trenera Sasala. No jeśli by się to sprawdziło, a z tego co mówisz też widzę na Transfermarkcie, że jednak już jest wpisany trener od 1 lipca w UKS-ie Łomża, jeśli to by się sprawdziło, to tylko jakby kibicować temu projektowi, no bo też zakładam, że gdzieś tam na ewentualną decyzję samych zawodników na pewno będzie miała też jakby będzie miał wpływ decyzja trenera Sasala, no bo nie ukrywajmy, że jednak zawodnicy też liczą na to, że gdzieś tam to będzie osoba, która pomoże im osiągnąć jakby wyższy poziom i też skoczyć na te, do tej wyższej ligi na przykład, tak? Czy to z UKS-em na przykład, czy z innym zespołem, bo każdy wiadomo przychodzi i ma swoje ambicje, a Pogoń Grodzisk Mazowiecki była tego bardzo dobrym przykładem, bo przecież ci zawodnicy, którzy zaczynali w trzeciej lidze, po dwóch latach tak naprawdę, no nawet trafiają do Ekstraklasy, tak, no bo Nikodem Niski przecież poszedł do Korony Kielce, więc jeśli ktoś jest perspektywiczny, ma, jeszcze jest w tym takim wieku rozwojowym i się rozwija, to naprawdę można pod skrzydłami dobrego trenera naprawdę bardzo wypłynąć.
No i to też jest wejście, wydaje mi się, na wyższy poziom, jeżeli chodzi o ŁKS, Marcin Puska, też bardzo dobry trener, ale jednak patrząc na CV, na rozpoznawalność trenera Sasala, no to jest kolejna, ta półka, czy nawet dwie wyżej i to jest nawet taki skok, jeżeli chodzi o medialność klubu, bo jak już to będzie oficjalne, jak to będzie klepnięte, to podejrzewam, że informacja o tym, że Sasal będzie w ŁKS-ie Łomża, pojawi się na każdym piłkarskim sportowym portalu.
No, czy to już nawet widziałem, pojawiła jakaś informacja, że czy na, nie pamiętam, na transfer info na pewno coś było, nie wiem czy nie było, a na kanale sportowym też widziałem, że była informacja. Więc na pewno jeśli to się okaże już naprawdę prawdą i będzie sformalizowane, to jak najbardziej też na plus będzie działało, jeśli chodzi o rozpoznawalność marki UKS-u Łomża. No bo ja mówię, ja w życiu widziałem i w sporcie wiele rzeczy i dopiero jak będę już miał pewność, że jest na 100%, to wtedy będziemy mogli rozmawiać co dalej, ale na ten moment, no, jak mówisz, jeśli chodzi o kwestie sportowe, to trenera Sasala musiałby obronić jego wynik sportowy i na to musimy poczekać jeszcze tak naprawdę około półtora miesiąca. Ale jeśli chodzi o te kwestie takie trochę z boku, tak, czyli wizerunkowe, czy kwestie takie rozpoznawalności, to w momencie już ogłoszenia trenera, to na pewno będziemy mieli już tego, no, trochę też taki boost, czyli takie trochę też podbicie, jeśli chodzi o UKS, no, ale wiadomo, że też zawsze nikt nie jest większy w klubie niż sam klub, tak? Więc też trzeba o tym pamiętać.
Patrzę też preferowaną formację przez trenera Sasala, no to jest 3-4-2-1. No to ŁKS do tej pory też w ofensywie grał na trójkę obrońców, więc raczej to nie będzie coś trudnego do załapania dla zawodników.
Tak, oczywiście, bo to wychodzi na to, że tych dwóch bocznych pomocników, jeśli ta formacja by się sprawdziła, to jest wahadłowymi, tak, z tego co się domyślam, więc to jest tak. Bardzo podobna formacja, w której grał ŁKS dotychczas, tak, bo też graliśmy tu trójkę z przodu, tam było chyba bardziej u nas 4-3-4-3, coś w ten sposób, no ale ta trójka gdzieś tam z przodu, gdzie tych było dwóch skrzydłowych i Hubert Antkowiek też się bardzo różnie zmieniała i w momencie, kiedy Hubert był kontuzjowany, Czarek Sałczek zajął jego pozycję i na dobrą sprawę nie wypadał gorzej, godnie zastąpił nieobecnego naszego napastnika, więc jakby mamy zawodników, którzy są bardzo bardzo uniwersalni i na pewno na przygotowanie do ewentualnych zmian. Jeśli to się sprawdzi, no to mi się wydaje, że też ta formacja jak najbardziej będzie pasowała do biało-czerwonych.
No, nawet sobie wszedłem, no pamiętałem, jakim ustawieniem grał ŁKS za Marcina Puski, ale też i za Grzegorza Białka, no to też Marcina Puski preferowaną formacją jest 3-4-2-1, więc nie wiem na ile to miało wpływ przy zatrudnianiu trenera Sasala, ale to widać, że zespół został zbudowany trochę na modłę tego systemu, no i będzie mieli kontynuację, czyli nie trzeba będzie ściągać nowych zawodników do innej formacji, tylko masz już zawodników ściągniętych akurat pod ten konkretny styl grania i to jest bardzo, bardzo dobry ruch.
Znaczy, no, jeśli się, tak jeszcze raz powtarzam, że jeśli się okaże prawdą, no to faktycznie to nie będzie rewolucja, tylko będzie ewolucja i akurat tutaj trzeba oddać jakby też rację zarządowi, osobom, które tam jakby są odpowiedzialne za wyłanianie osób, z którymi będziemy współpracować jako klub. No bo faktycznie, po pierwsze, no to jednak zmiana trenera trochę też była nieoczekiwana, bo to nie było tak, że jakby my tutaj się rozstaliśmy z trenerem, tylko faktycznie on podjął taką decyzję, a nie inną, że przychodzi, jakby w pełni zrozumiało, że przychodzi do pierwszej ligi i musieliśmy sobie z tą kwestią poradzić tak naprawdę w prawie na przededniu rundy wiosennej. A dzisiaj mamy tak naprawdę, jeśli trener Sasal trafi do Łomży, to teraz dostajemy trenera, który w jakiś sposób nawiązuje do tej formacji, do tego, w jaki sposób pracował Marcin Pułska i później no, w jakim stopniu kontynuował to jego grę Grzegorz Białek, więc jak najbardziej jakby tutaj ja bym był zadowolony, no bo faktycznie to jest kontynuacja tego, co odbywało się dotychczas, a nie rewolucja, gdzie zmieniamy pół składu.
Mówisz, o ile to jest prawda, Sebastian, czy ja kiedyś miałem niesprawdzone info?
No nie wiem, no.
Czy kiedyś miałem niesprawdzone informacje? No bardziej sprawdzonych już naprawdę nie da się mieć. Dobra, to teraz zaprosimy na krótką przerwę muzyczną i do Państwa po tej przerwie wrócimy. No i jesteśmy po przerwie, wracamy do naszej rozmowy. Na razie mamy tych kilku zawodników podpisanych, przedłużona została z nimi umowa, ale wciąż czekamy na podpisanie do tego najlepszego strzelca. Już wiadomo, czy w końcu najlepszy strzelec z trzeciej ligi, czy jeszcze nie?
No chyba tam już było, czekaj, wiem, że tam jakoś była, jakieś było zamieszanie.
Do tego nawiązuję właśnie, bo mówiliśmy o tym tydzień temu i tak chciałem zapytać, tak, czy już może coś wiadomo w tym temacie.
Coś kojarzę, chyba jednak niestety zmniejszono, jakby zweryfikowano ten wynik Huberta do 23 bramek, ale zaraz od razu zobaczę, czy jak to wygląda. Tak coś mi mówił, ale już ten własny, czy tak, no 23 gole, więc jakby zweryfikowano to, szczerze to nie wiem, jak to się odbywa, czy to jakby ktoś może z zewnątrz złożyć, czy jednak gdzieś tam taka informacja trafiała, no bo jest, widzę, że pierwsza bramka jest jednak zweryfikowana jako samobój bramkarza Stumilu Olsztyn, okay, a tak druga, którą zapisano Hubertowi, jest wpisana jako gol Huberta Micha, więc w ogóle jeszcze no, trochę większe zamieszanie, bo wcześniej było chyba Cezary Sałczak miał dwie bramki, teraz to bramka, która wcześniej była wpisana Hubertowi, dzisiaj jest wpisana, znaczy też Hubertowi, ale Michowi, tak?
No to ciekawe, czy to Unia Skierniewice złożyła wniosek, żeby to zweryfikować? Ciekawe. No bo na pewno można to zweryfikować, bo każdy klub ma obowiązek nagrywania meczów, tak? Więc jest to gdzieś łatwe do weryfikacji.
Znaczy, no wiesz, kwestia też jest taka, że jest normalnie dostępny skrót z tego meczu na YouTubie. Jeśli ktoś jakby chciałby sam ocenić to, w jaki sposób on może jakby ze swojej perspektywy zobaczyć, jak to wyglądało, no tak najbardziej zachęcamy do obejrzenia. Na innych portalach widzę, że wciąż jest ta druga bramka wpisana Czarkowi Sołczkowi, więc też tam no, już jakby dla nas jest kwestia drugorzędna. Wiem, że jednak Hubert zrobił bardzo dobry wynik, bo to też no, 23 bramki nie zdobywa się przypadkowo, więc też to jest na pewno nie lada wyczyn i oczywiście mamy nadzieję, że będzie mu dane w przyszłym sezonie ten wynik jeszcze poprawić.
No i mamy odejście chociażby bramkarza, tak. No i ja wiem, że Mateusz Faryna wraca z wypożyczenia.
No to Mateusz musisz.
No już pisałem z nim właśnie, że Mateusz musisz. Mateusz Faryna wraca, widział te informacje, więc jest podbudowany tym, no i co, wraca, mówi, że czuje się, że wraca dużo, dużo mocniejszy i będzie rywalizował o te miejsce w bramce, żeby może wejść do kadry pierwszego zespołu włączonym, to na pewno, no i żeby występować chociażby w tej okręgówce. No i właśnie, to też jest kolejny ważny temat, bo nasze rezerwy awansowały do Ligi Okręgowej i tutaj dzięki, trochę można powiedzieć, że dzięki temu, że Wigry Suwałki popełniły błąd, wystawiając swojego podstawowego zawodnika tak naprawdę, a z drugiej strony można powiedzieć, że gdyby on nie grał, to ten mecz wcale mógł się nie zakończyć wygraną Wigę.
Znaczy, no właśnie to też jakby się na tym osobiście zastanawiałem, no bo z jednej strony tutaj jest mowa o zawodniku, który no, był kluczowo, bardzo ważną postacią w pierwszym zespole, więc on tam tej zasady tych trzech, czwartych spotkań jakby już no, nie spełnił, to chyba domyślam się, że z tego powodu też był ten walkowy, ale faktycznie on w tym meczu był jednym z wiodących postaci. Z jednej strony, że mówić, że to dzięki błędowi Wigier Suwałki na dobrą sprawę nie przegrywamy tego spotkania, no bo na boisku było 1-2, a walkowy 3-0 dla UKS-u. No ale z drugiej strony, gdyby ten zawodnik nie grał, no to naprawdę mogło być bardzo różnie, no bo w mojej ocenie, ja tam byłem na tym spotkaniu, to on jakby był jedną z wyróżniających się postaci i faktycznie no, teraz można gdybać, co by było gdyby, tak? I ten mecz był na dobrą sprawę na żyletki, więc gdzieś tam też mogło się skończyć w jedną albo w drugą stronę. No ostatecznie wychodzi na to, jakby nie patrzeć, że jednak no nie tyle, że dzięki Walkowerowi, ale jednak, że ten Walkower no, zmienia diametralnie ligową sytuację obu zespołów i na koniec jakby to no, w ciągu dwóch dni się okazuje, że ten dramat tego, że spadamy na drugie miejsce, zastępuje tym, że za dzień, za dwa gramy mecz o awans, jeśli zremisujemy, chociażby tu już mamy pewny awans do klasy okręgowej, no i mamy go, tak? I ja ze swojej strony jakby się cieszę nawet z tego względu, że ci młodzi chłopacy też będą mogli grać już na wyższym poziomie, a nie oszukujmy się, że jednak ta różnica między A-klasą okręgową jednak w mojej ocenie no jednak jest widoczna i ci młodzi chłopacy po tym względzie nawet fizycznym będą mogli sobie po prostu też porywalizować z osobami, które też już w klasie okręgowej jednak no, z przypadku się nie znajdują.
Tak, no a tutaj bez wątpienia zarówno rezerwy UKS-u, rezerwy Wigier no, przerastały tę ligę i jakby tak. Była jakaś możliwość, żeby te dwa zespoły awansowały, to byłoby najlepsze dla całej no, podlaskiej piłki tak naprawdę, bo szkoda tych chłopaków, szkoda tych drużyn, żeby znowu lały wszystkich i miały bilans tam, nie wiem, 150 do 10 czy 15. No nie o to chodzi, jeżeli chodzi o rozwój młodych zawodników. No ale dobrze, jest ta okręgówka, to na pewno kolejny krok w kierunku rozwoju tych chłopaków. Ta poprzeczka będzie trochę wyżej postawiona i już jakimś rozwoju będzie można mówić. Jakiś opór już będzie tam stawiany.
No na pewno właśnie o to chodzi, że to nie chodzi o to, żeby wygrywać każdy mecz, tylko faktycznie, żeby z takiego spotkania wynosić odpowiednie lekcje. Tak?
A wręcz ja mam nadzieję, że takich meczów, tak jak powiedziałeś, tak jak miały być wybory na żeletki dla zawodników, tym lepiej, no bo no. Kiedy się uczysz grać? No wtedy, kiedy grasz z równymi sobie, kiedy mecz jest na styku i potrafisz z takiego meczu wyjść w zwycięsko. To ciebie buduje, to ciebie rozwija.
Tak, no, czy tak, ty sam wiesz, jak trenujesz dzieci, że faktycznie lepsze lekcje dla tych chłopaków nie jest to, że wygrywają na turnieju wszystkie spotkania do zera, tylko faktycznie to, gdzie są spotkania, w których przegrywają, ale przegrywają w taki sposób, że cały mecz jednak gdzieś tam jest ta walka i faktycznie się w jakimś kolejnym stopniu jednak się przeskakuje, tak?
Tak, bo pamiętajmy, po co jest ten drugi zespół. Drugi zespół jest no, nie po to sam w sobie, żeby osiągać, zdobywać puchary, tylko po to, żeby rozwijać młodych chłopaków, aby ich przygotować na poziom trzecio, a może i drugoligowy. To, żeby ich przygotować na taki wysoki poziom, no to oni muszą przyzwyczaić się do odpowiedniej intensywności, a klasa takiej intensywności no na pewno nie mogła im zapewnić.
Znaczy, no, też na dobrą sprawę musimy pamiętać też o tym, że faktycznie ja to zawsze mówię, że w tej piłce młodzieżowej to chyba najtrudniejszym elementem właśnie jest przejście na te piłki seniorskie, bo tam też obciążenia są trochę już inne, a przede wszystkim ta fizyczność jest inna, tak? No bo jesteś chłopakiem, który ma 17 lat, no to jesteś szczypiorem na dobrą sprawę bardzo często. Gdzieś tam tej masy mięśniowej nie masz jeszcze i grasz z facetami, którzy są od ciebie o 30 kilo czasami ciężsi, tak? Więc też to trzeba się na to przygotować i no, nikt nie wstawi wtedy nogi. Nie patrzę, że ty masz 16-17 lat, tylko też musisz swoimi umiejętnościami zdobyć kolejne metry boiska. No a jednak w trzeciej lidze nie zawsze jest tyle czasu, żeby ten zawodnik był zadowolony, a rywalizacja w okręgówce, gdzie też czasami są, no, czasami często są zawodnicy, którzy mają przeszłość trzecią ligowo, tak chociażby, jest na pewno, będzie na pewno bardzo dużo lekcji dla tych chłopaków i ja oczywiście liczę, że też tak, bo tam mamy przekrój tych zawodników od 16 do 19 roku na dobrą sprawę, że też ci chłopacy, którzy w tym wieku, no 16, tak naprawdę tym początkującym też będą z tego z tej obecności w tej klasie okręgowej dla siebie wyciągać jak najwięcej lekcji.
No tak, a to chodzi o to, żeby gra była intensywna, bo jak to powiedział kiedyś Horst Wein, twórca gry Funinho, czyli gier 3x3 w różnych formach, powiedział, że niedokładne podania, złe podania najczęściej nie wynikają z tego, że dany zawodnik nie umie podać, tylko wynikają z podejmowania złych decyzji. No to kiedy masz mało czasu, to masz bardzo mało czasu na podjęcie tej decyzji, kiedy te przestrzenie są pozamykane, musisz szybko bardzo działać i wtedy wychodzi, czy jesteś zawodnikiem top player, czy jesteś zawodnikiem tym słabszym, bo podejmujesz złe decyzje, a to naprawdę na tych najwyższych poziomach masz bardzo, bardzo mało czasu, żeby rozejrzeć się kilka razy i podjąć odpowiednią decyzję. No w takiej klasie, no to przyjmujesz piłkę, drużyny się bronią głęboko, no i właściwie ty możesz z piłką robić kółeczka, jak kiedyś Kazimierz Dejna na mundialu w 74.
Znaczy, nie wiem, czy widziałeś teraz te nowinki technologiczne, które są stosowane na tych klubowych mistrzostwach świata. I tam też, też po internecie hula taki filmik, gdzie jest kamera po prostu przyczepiona do, tam chyba do klatki piersiowej sędziego. I pokazane, jak z perspektywy boiska wygląda akcja. Bo mówimy, jako kibice oglądamy ten mecz z góry, tak? A w ogóle jak w telewizji, to tam człowiek myśli, że wszystko spokojnie się dzieje, coś zawodnicy biegają. Ale jakbym by się znalazł na poziomie Murawy, to by zobaczył, że faktycznie na tym poziomie już no, top, tak? No to te podejmowanie decyzji to jest ułamek sekundy, sekunda. I niewiele to się pewnie różni, znaczy to trochę się różni, ale pewnie niewiele, jeśli chodzi o ten nawet poziom trzecio-drugoligowy, że musi być świadomy tego, że ten zawodnik faktycznie dostaje piłkę i on musi w ciągu sekundy, dwóch podjąć dobrą decyzję. Po pierwsze to podać celnie, a po drugie no nie podać do boku czy do tyłu, tak, że to nie jest granie na linii, tylko faktycznie się podejmuje te decyzje, podejmuje się ryzyko. I faktycznie też to w jakiś sposób wpływa na rozwój tych chłopaków, ale mówię, no to nie jest tak, że my oglądamy trzecią ligę i widzimy, że biegnie ktoś bokiem, wbiega w pole karne i komuś na główkę wrzuca, tylko faktycznie to jest bardzo często, jak ty powiedziałeś, ta walka w tych bardzo zamkniętych przestrzeniach, gdzie masz dwóch na trzech na przykład, tak, i musisz podejść do tego drugiego zawodnika, albo, no mówię, masz jeden, dwa wybory i musisz wybrać dobrze to raz, a dwa podać celnie, tak, no i to wszystko musi być spełnione, no i jeśli zagra źle, to nie ma litości, tak, no zazwyczaj jest tak, to nie jest tak, że się może uda, tylko musi się udać, tak, i też jakby podlegasz ocenie zarówno sztabu szkoleniowego, jak i samych kibiców.
Tak, bo widzimy nawet, jak futbol się rozwija na poziomie tej trzeciej ligi, że to już nie jest jak kiedyś, że masz właściwie jednego trenera, który jest trenerem, analitykiem, fizjoterapeutą, kierownikiem drużyny i jedna osoba pełni te wszystkie funkcje, tylko masz już w każdej drużynie pewnie jakiegoś fizjoterapeutę, masz kogoś, kto zajmuje się przysłowiowymi karteczkami do zmian, żeby wszystko hulało, masz pewnie też jakiegoś analityka czy asystenta trenera chociażby, który może i analizą się zająć, więc widzimy profesjonalizację tej piłki nożnej na każdym szczeblu.
Nie, no to na pewno, to nawet teraz byśmy chcieli porównać dzisiejszą trzecią ligę, a czy dzisiejsze rozgrywki, w których ŁKS próbuje jakby awansować na tym poziom, tak już można powiedzieć, quasi centralne, czy no centralne, taką drugą ligę centralne, a czasy, kiedy awansowaliśmy do tej pierwszej, czy tam wtedy ówczesnej drugiej ligi, dzisiaj to byśmy powiedzieli pierwszej, to jednak tak jak powiedziałeś, ta różnica jest widoczna. Nie mówię, że jest to jakoś nie wiadomo jak duża, ale jest, no przecież jest na gołym okiem widoczna. I to nie jest tak, że ta trzecia liga, ten czwarty poziom rozgrywkowy, to są ludzie, którzy tam są przypadkiem, którzy na co dzień, nie wiem, pracują w fabryce, 12 godzin przychodzą na trening i grają, tylko to są faktycznie ludzie, którzy z tą piłką nożną w większym lub mniejszym zakresie, zazwyczaj większym, te wiążą swoje zawodowe życie, z tego się utrzymują, całe życie podporządkowują pod sport, no i to w ten sposób wszystko wygląda dziś, jak kiedyś, no wiadomo, jak było, że też nie zawsze piłkarzom, jakbykolwiek to zabrzmiało, piłkarzom było po drodze z piłką, dzisiaj jednak jeśli ktoś chce przynajmniej w jakiejś części utrzymywać się, tak, z piłki nożnej, jeśli chodzi o życie, no to też musi to życie podporządkowywać pod sport i jeśli chodzi o pracę w innym miejscu, ale też jeśli chodzi o takie codzienne życie, czyli dieta, rozwój i tak dalej, więc też to wszystko no, ma swoje przełożenie, no i jednak jeśli ktoś nie przykłada się, to jednak piłka nożna no nie ma litości, to weryfikuje od razu.
Tak, i dalej dobrze mieć i takiego kierownika też, nawet w kontekście tych wszystkich przepisów rozmawiałem miniony weekend z trenerem Staniurskim właśnie o tej sytuacji z tym walkowerem, no to on mówi, że naprawdę tych przepisów jest sporo, one są dość zawiłe i mówi, że sam gdyby nie przestudiował, nie prześledził wszystkiego dokładnie, bo to jest, tu możesz tak, pod warunkiem, że to, tutaj jest trochę inaczej, w juniorach jest trochę jeszcze inaczej i jakby tego nie przestudiował, no to by wystawili Dawida Chludzińskiego i sytuacja, a nie mógł grać tam chyba w meczu A-klasy i byłaby podobna sytuacja jak z Wigrami, bo na tak zwany chłopski rozum, no to wystawiasz i gra, tak? Gdzieś tam przyzwyczajamy się do tego, że masz, nie wiem, 90 minut na weekend i możesz pykać, a tu się okazuje, że wcale tak nie jest i dobrze mieć sobie taką osobę w klubie, która zajmie się tym przepisem i ona tego będzie po prostu dopilnowywać i kontrolować.
Nie, ale jak mówię, że faktycznie to nie jest tylko jeden przepis, który wskazuje, że zawodnik w ciągu weekendu gra 10 minut, czyli jeśli zagrał powiedzmy w pierwszym zespole 45, to później jeśli gra mecz w rezerwach na przykład, to na drugie 45, tych wymogów jest więcej. Ja wiem, że w UKS-ie mam, że to jednak jest grupa osób, no bo to też wiadomo, nie jest sam trener chociażby zespołu rezerw, tylko faktycznie jest kilka osób, które sprawdza dokładnie i też mam wrażenie, że ten skład, który wyszedł na Wigry Suwałki, to był jakby wypadkowo, sumą wypadkowych po prostu tych wszystkich przepisów. Mm-hmm. I tak jak mówisz, jeśli chodzi o Dawida Krudzińskiego, to nie wiedziałem, ale jeśli to prawda, no to faktycznie, że Dawid Krudziński nie mógł zagrać i dlatego nie pojechał. I też ci wszyscy zawodnicy, którzy się pojawili na boisku, to byli dokładnie sprawdzeni, czy mają możliwość wystąpienia, no bo inaczej wygląda sytuacja, jak zaczynasz rozgrywki, ale tu już mamy koniec. I tak naprawdę te wszystkie przepisy, można powiedzieć, się aktywują, więc też jest bardzo istotne, żeby to mieć z tyłu głowy, kiedy ktoś może grać, a kiedy nie może i też jakby to respektować.
Tak, więc no mamy nadzieję, że teraz jak ta audycja zaraz nam się nie zdezaktualizuje, bo tak było chociażby ostatnim razem, gdzie rozmawialiśmy wieczorem o tym, o Grześku Białku, a już w kolejnym dniu za chwilę pojawiła się informacja, że Grzegorz Białek oficjalnie odchodzi. Widzimy, jakie to wszystko jest płynne. No chyba, Sebastian, że masz jakieś informacje zakulisowe, że Hubert Antkowiak już przedłużył. To się pochwal.
Znaczy, nie mam żadnych informacji. Więc jakby no kwestia też, wiesz, na razie widzisz, jakby mamy na ten moment oficjalnie podane, że mamy 3 przedłużenia kontraktów i tak jak mówiłem wcześniej i co w sumie zostało przez ciebie wykorzystane w artykule, bo wiedziałem też, że pisałeś o tych zawodnikach, więc też gdzieś tam to się wszystko potwierdza, ale do nich dołącza Łukasz Kosakiewicz i to są na razie te przedłużenia 3 zawodników, którzy no jednak jakby nie patrzeć, są kluczowe, jeśli chodzi o UKS w tym momencie. I to nie jest tak, że my przedłużamy nie wiadomo kogo, ogłaszamy trochę tak, że mamy skład, a ci zawodnicy, którzy grali najwięcej minut, no to na razie nie wiadomo. A odchodzą zawodnicy, którzy no gdzieś tam się w tym UKS-ie nie do końca odnaleźli, moim zdaniem, więc też widzimy to, że tutaj sztab i zarząd wyciągają wnioski, że jeśli ktoś jakby nie realizował, czy nie wypełniał pokładanych w nim nadziei, no to gdzieś tam no, też się rozstajemy. Tak? I z tego, co domyślam się, to jednak to raczej nie jest takie, że kogoś wyrzucamy, tylko faktycznie też ci zawodnicy no, chyba powinni być świadomi tego, że gdzieś tam to nie jest jeszcze ten poziom, na którym mogliby grać, no bo my się profesjonalizujemy w tym kierunku. Są ludzie, którzy faktycznie tutaj grają pierwsze skrzypce i teraz tylko czekać tak naprawdę na ogłoszenie zawodników, którzy wypełnią tę lukę po nich, tak? No bo Krystian Puton jednak miał grać w pierwszym zespole, też te różne czynniki, jeśli chodzi o jego zdrowie, zdecydowało, że jednak nie pojawił się na boisku tak często, jakbyśmy tego sobie oczekiwali. Nikita Lepczyński to też jest bramkarz rezerwowy, więc też kwestia tego teraz, w jaki sposób zarząd na to zareaguje, no bo z jednej strony możemy szukać kogoś ze statusem młodzieżowca, z drugiej strony postawić na Mateusza, więc tutaj kwestia tego, jak na to zarząd zareaguje. No a Wojtek Chojciak to też gdzieś tam był uzupełnieniem tego składu i też widocznie szukamy kogoś, kto tak w jego miejscu trochę też więcej będzie wnosił na boisku w zespole biało-czerwonych.
Tak, a Sebastian nawet jakby coś wiedział, to by nie powiedział.
No tak samo jak ty, jak wiesz, to nie powiesz. Ludzie z miasta ci mówią różne informacje, więc też zakładam, że... A ja nie mam tych ludzi w mieście, więc no...
Bo ty masz ludzi w klubie.
Śmiechem, żartem, jakby jestem o pewne rzeczy spokojny, zobaczymy jak to wyjdzie do jeśli chodzi o początek sezonu, ale spokojny jestem przede wszystkim o to, że widzę, że to nie jest tak, że teraz wakacje ma zarówno drużynę, jak i zarząd, ale faktycznie pomimo tego, że zawodnicy są teraz na krótkich, dłuższych urlopach, gdzieś tam mają tą przerwę, jeśli chodzi o treningi, rozgrywanie spotkań, no to jednak zarząd pracuje pełną parą, bo widzimy, że są przedłużone kontrakty też.
Tak.
Są weryfikowani zawodnicy, którzy w tamtym sezonie grali mniej albo nie grali, więc też widzimy, że są działania, są wyciągane wnioski faktycznie, tylko kwestia chyba... Może nie dni, ale pewnie tygodni, kiedy dowiemy się już o takich konkretnych ruchach bo tak naprawdę w tym momencie no to ciężko teraz jakby oczekiwać podawania informacji, skoro i tak na dobrą sprawę czekamy na te pierwsze treningi, ale ja liczę osobiście na to, że jednak w momencie, kiedy będziemy przystępować do pierwszych treningów, no to już będzie znany trener, znaczy to akurat chyba powinna być oczywistość, tak, ale też również te pierwsze wzmocnienia, bo też nie ma co tracić czasu, jeśli chodzi o wprowadzanie tych nowych zawodników do drużyny, no bo tu też jakby no, rywale nam tego nie wybaczają, tak, i musimy też jakby jak najszybciej tych zawodników wprowadzać do tego pierwszego zespołu, też żeby ten cały okres przygotowawczy był przez nich przepracowany w 100%.
No to na te dobre informacje czekamy. Tymczasem już dzisiaj dziękujemy, stawiamy kropkę. Bartek Święciński
i Sebastian Szanowski.
Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
Do usłyszenia.